Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus, przechodząc obok, ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym? On czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny, nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: Tak, to jest ten. Inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: To ja jestem. Mówili więc do niego: Jakżeż oczy ci się otwarły? On odpowiedział: Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: Idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego: Gdzież on jest? On odrzekł: Nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znowu faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy spośród faryzeuszów rzekli: Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócił się do niewidomego: A ty co o nim myślisz, w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział: To prorok. Jednak Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, także aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali ich w słowach: Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym. Nie wiemy, jak to się stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, niech mówi za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że ktoś, kto uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: Ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: Daj chwałę Bogu, my wiemy, że ten człowiek jest grzesznikiem. Na to odpowiedział: Czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem, byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: Cóż ci uczynił, w jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: Już wam powiedziałem, a wy mnie nie wysłuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go zelżyli i rzekli do niego: Bądź ty sobie jego uczniem. My jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek: W tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga i nie mógłby nic czynić, na to dali mu taką odpowiedź: cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, spotkawszy go, rzekł do niego: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. Jezus rzekł: przyszedłem na świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do Niego: czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich: gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: widzimy, grzech wasz trwa nadal. Oto słowo Pańskie. W rozdziałach 7 i 8 Ewangelii świętego Jana, w rozdziałach poprzedzających dzisiejszą scenę Ewangelii, opisuje Ewangelia posługę Jezusa podczas święta namiotów w Jerozolimie. Jezus jest pielgrzymem na to święto i tutaj wśród pielgrzymów i uczestników tego święta rodzi się pytanie, czy Jezus może być Mesjaszem. A Jezus wskazuje przede wszystkim poprzez dwa słowa objawienia na to, że jako Mesjasz, jako Chrystus, jest On światłością i życiem świata. Mówił Jezus: w ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta Jezus stał i zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. I dalej Jezus mówił w podobnych słowach: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światłość życia. Tak w poprzedzającym kontekście w tego to święto namiotów Jezus objawia siebie. I w tych dwóch rozdziałach, które następują w obliczu wrogiego frontu przywódców religijnych Izraela, Jezus znowu objawia siebie, tym razem przez wielkie dzieło Boga, mocy Boga, która jest w Nim. Uzdrawia niewidomego od urodzenia. Jezus dokonuje tego dzieła i mówi o sobie, że jest światłością świata. Jest tu szeroko rozwinięty także motyw odpowiedzi ludzi na dzieło Boga przez Jezusa. I widzimy dwie różne postawy. Jedna taka, że nie chce się dowiedzieć i poznać prawdy o tym, co się stało, że to, co Jezus uczynił, jest znakiem Jego mesjańskości. Tego, że jest namaszczonym Hamaszijach, Chrystusem. Tę postawę reprezentują faryzeusze i rodzice uzdrowionego od urodzenia niewidomego człowieka. A druga postawa to odczytanie tego dzieła Boga, które się stało przez Jezusa, jako znaku mocy i godności Jezusa jako Mesjasza, i jako znaku, który prowadzi do wiary. Tak zachowuje się ten uzdrowiony niewidomy i zostaje uczniem Jezusa. I jak widać, nie ma trzeciej drogi. Albo się przyjmuje dzieło Boga i szuka prawdy o tym, czy to jest znakiem, co w Jezusie i przez Jezusa się dzieje, albo się odrzuca to poznanie i rozmija się z Jezusem i z wiarą w Niego. I tak można się rozminąć z własnym zbawieniem. Uczniowie pytają Jezusa, widząc człowieka niewidomego od urodzenia: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym, on czy jego rodzice? Jezus odpowiada, że choroba tego człowieka nie jest karą za grzechy, ani jego rodziców, którzy rzekomo zgrzeszyli, ponieważ ten człowiek jest chory, ale również nie jest karą za grzechy tego biednego cierpiącego. A czym jest? Jezus mówi, że w nim, w tym człowieku cierpiącym, mają się objawić dzieła Boga. Co to znaczy? To znaczy, że znaczenia danego cierpienia w cierpiącym człowieku należy szukać nie tyle w tym człowieku, czy w historii tego człowieka i ludzi z nim związanych, ile w historii zbawienia, którą prowadzi Bóg. W cierpieniu człowieka należy szukać znaku obecności Boga. Ale co to jest za obecność? Czy to obecność kary, czy obecność zbawienia? W świetle tego, co mówi Jezus i tego, co się następnie wydarza, w świetle uzdrowienia niewidomego, Bóg uczy nas, że w cierpieniu jest miejsce, gdzie objawia się Bóg i tam należy w Bogu szukać odpowiedzi, co to znaczy, co to znaczy dla mnie, jakim to jest znakiem mojego zbawienia i zbawienia tego człowieka. Cierpiący człowiek jest zatem w świetle dzisiejszej Ewangelii miejscem objawienia się Boga, Jego zbawczego działania i tylko tak, kiedy spojrzymy na cierpiących ludzi, na cierpiącego człowieka i zobaczymy, że ci ludzie są miejscem objawiania się Boga i Jego zbawczego działania, wtedy możemy dopiero w Bogu, oświeceni przez Niego, doświadczywszy Jego obecności, znaleźć prawdziwą odpowiedź na pytanie o przyczynę i znaczenie cierpienia danego człowieka. W całym biblijnym objawieniu mamy świadectwa o cierpiących ludziach. Najpierw pierwszy sposób doświadczenia cierpiącego człowieka, który wyłania się z tekstów natchnionych Pisma Świętego. Cierpiący sprawiedliwy. To znaczy człowiek, który jest wierny Bogu, który wierzy w Boga, dokonuje dzieł sprawiedliwości i dobra. Jest wierny Bogu, Jego nauczaniu, na swoich codziennych drogach, a jednak spada na Niego cierpienia. I to jest niewytłumaczalne, bo jakże jest to możliwe, żeby był wszechmogący Bóg, który kocha ludzi, chce, żeby wszystkie Jego stworzenia, na Jego obraz i podobieństwo stworzone, żyły i cieszyły się życiem, może dopuścić cierpienie na swoich sprawiedliwych. Jak objawia się Bóg w cierpiących sprawiedliwych? Objawia się według świadectw biblijnych tekstów jako Bóg będący oparciem i jako Bóg będący zbawieniem i życiem. I tak objawia się między innymi w Księdze Hioba, w pierwszym rozdziale. Na początku tej księgi jest przedstawiony klucz rozumienia tego, co dzieje się dalej. Hiob, tak wierny Bogu człowiek, spada na samo dno cierpienia i nędzy ludzkiej egzystencji. Od chorób po utratę wszystkiego, co mu najdroższe w życiu. O tym opowiada dalsza część księgi. Ale na początku jest dialog, który jest kluczem, pokazującym, że cierpienie Hioba jest miejscem objawienia się Boga, a nie karą. Przyjaciele Hioba będą rozumieć jego cierpienie jako karę za jego grzechy, bo przecież niemożliwe, żeby cierpiał człowiek sprawiedliwy, bo to zaprzeczałoby sprawiedliwości Boga i Jego wszechmocy. A jednak możemy zrozumieć cierpienie Hioba jedynie poprzez pierwszą scenę tej całej księgi, kiedy jest dialog w literackiej formie między Bogiem a szatanem. Szatan w tym tekście Księgi Hioba to nie zły duch, ale rodzaj prokuratora śledczego. Bóg mówi do niego: zwróciłeś uwagę na sługę mego Hioba? Nie ma na całej ziemi drugiego, który był tak prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on. A na to szatan do Pana: czy za darmo Hiob czci Boga? Czy ty nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu, całej majątności, pracy jego rąk je pobłogosławiłeś? Jego dobytek na ziemi się mnoży? Wyciągnij rękę i dotknij jego majątku, na pewno ci w twarz będzie złorzeczą. I wtedy mówi Pan do szatana: oto cały majątek twojej mocy, tylko na niego samego nie wyciągaj ręki. I to, co dzieje się dalej z Hiobem, spadające na niego cierpienia, to nie jest kara, bo Hiob nie jest grzesznikiem. A czym jest to cierpienie? Objawieniem się miłości Hioba do Boga. Hiob nie rozumie dalej Boga, dlaczego mu się to dzieje. Protestuje wobec Boga, krzyczy z bólu, ale nie przerywa komunikacji, bo mimo wszystko wie, że wbrew temu, co się w nim rodzi pod wpływem cierpienia, to jednak do końca zachowuje wiarę w Boga. Na czym ona polega? Między innymi wyrażona jest tak przejmująco w tym słowie Hioba później: nagi wyszedłem z łona matki, nagi tam wrócę, niech będzie Bóg uwielbiony. Pomimo tych cierpień Hiob nie zerwał więzi z Bogiem, więzi wiary. I na końcu Bóg obdarza go wielokrotnie więcej dobrem zbawienia niż to było na początku. I kolejny świadek cierpienia, człowiek cierpiący, którym Bóg objawia się jako ten, który jest Bogiem miłości i zbawienia i wierności, to prorok Jeremiasz, który modli się do Boga: po latach swojego powołania z protestem, uwiodłeś mnie, Panie, ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś, stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają, albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać gwałt i ruina, tak słowo Pana stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. Cierpiący prorok Jeremiasz, ponieważ był wierny Bogu i mówił to, co Bóg mu kazał mówić, a co spotkało się z agresją wrogów Boga i człowieka i wrogów proroka. I znowu, prorok wytrwał w swoich cierpieniach, chociaż nie rozumiał Boga i krzyczał w swoim nierozumieniu do Niego, ale nie przerwał komunikacji z Bogiem, nie przestał do Niego mówić, nie odwrócił się od Niego, wytrwał w wierze i zwyciężył swoje życie i stał się miejscem objawienia się Boga w cierpiącym, sprawiedliwym na wszystkie pokolenia. I dzisiaj czytamy jego księgę, księgę jego losów i księgę jego cierpienia. I kolejne sprawiedliwe, jeden z wielu, to człowiek psalmu 13. Jak długo, Panie, nie będziesz o mnie pamiętać? Jak długo będziesz krył przede mną swoje oblicze? Jak długo w mojej duszy będę przeżywał wahania, a w moim sercu codzienną zgryzotę? Jak długo mój wróg nade mnie będzie się wynosił? Spójrz, wysłuchaj, Panie mój Boże, sprawa, by moje oczy zaświeciły, bym nie zasnął w śmierci. I kończy tę modlitwę aktem wiary: zaufałem Twojemu miłosierdziu, niech się cieszy moje serce z Twojej pomocy, chcę śpiewać Panu, ponieważ zadziałał wobec mnie dobrem. To świadkowie cierpiący, sprawiedliwi. I mamy jeszcze szczególne świadectwo cierpiącego sługi Boga, księdze Izajasza w 52, 53 rozdziale Księgi Izajasza, gdzie jest mowa o tym, że przyjdzie taki posłaniec Boga którego misją będzie cierpieć za zbawienie innych. On niewinnie cierpiący dostanie misję zbawienia i jego cierpienie będzie misją zbawienia dla wszystkich grzeszników, którzy początkowo myślą, że jest grzesznikiem, a potem dociera do nich wiadomość Boga, że oto Bóg ratuje grzeszników przez swoich posłańców, którzy dostają misję cierpienia. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem, słyszymy między innymi w tym tekście. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. To światło, w którym to świetle uczniowie Jezusa zobaczyli jego cierpienie jako Mesjasza i jego mękę i śmierć. Haniebną na szubienicy pogańskiej krzyż. I co się stało? Tak jak Jezus powiedział do Nikodema w nocy, w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, gdy mnie wywyższą, gdy ukrzyżują go, przyciągnę wszystkich do siebie. I to się stało. Haniebna szumienica pogan, Rzymian, krzyż stał się znakiem świetlistym zbawienia i mocy. Ilu ludziom przynosi moc sprawiedliwy na krzyżu, sprawiedliwy Mesjasz. I jego cierpienie i śmierć nie była zatem dowodem na jego fałszywe mesjaństwo, ale dowodem na prawdziwość jego bycia Mesjaszem. Jezus stał się miejscem, jako cierpiący sprawiedliwy, objawienia się Boga, jego zbawczego działania wobec ludzi, którzy zobaczyli go jako znak, zobaczyli go jako znak na krzyżu i zobaczyli krzyż jako znak zbawienia. To stało się w historii sprawiedliwych Boga Starego Przymierza i wypełniło się wszystko w sprawiedliwym, cierpiącym człowieku Nowego Przymierza, Synu Człowieczym. I gdy Jezus mówi uczniom, że cierpienie tego niewidomego od urodzenia nie jest karą za grzechy jego czy też jego rodziców, ale jest miejscem objawienia się zbawczego działania Boga. Co to znaczy? W każdej sytuacji, którą spotykamy, gdy widzimy cierpiących sprawiedliwych, gdy widzimy cierpienia, które nie są karą, nie powinniśmy od razu tak myśleć i tak ich odbierać, ale szukać kontaktu z Bogiem i wtedy się dowiemy, czym jest to cierpienie, że cierpienie może być i jest miejscem objawienia się Boga i jego zbawczego działania, ale jak tego nie dowiemy się, spekulując własnymi siłami na temat znaczenia cierpienia sprawiedliwych, niewinnych ludzi, ale idąc do Boga i pytając Go i prosząc o światło zrozumienia i poznania, tak jak poznaniem zbawienia było poznanie znaczenia i sensu cierpiącego, pohańbionego i umierającego w haniebny sposób w oczach ludzi prawdziwego Mesjasza, Jezusa z Nazaretu, który był i jest prawdziwym Mesjaszem Izraela i świata, chociaż jak widzimy w dzisiejszej Ewangelii, najbardziej wykształceni w mówieniu Boga w Pismach Świętych Izraela faryzeusze nie otworzyli się na pytanie, czym było cierpienie tego niewidomego i czym się objawiło jako miejsce działania Boga przez Jezusa. Do wiary doszedł ten uzdrowiony, który wreszcie wyznaje wiarę w Jezusa jako Mesjasza, Syna Człowieczego. To tytuł mesjański. Co to znaczy dla nas?
Gdy doświadczamy cierpienia, gdy widzimy cierpiących ludzi i nie rozumiemy znaczenia tego cierpienia, powinniśmy iść do Boga, mówić z Nim, prosić o światło i wtedy Bóg nam pozwoli odkryć, że cierpiący człowiek to miejsce święte objawienia się Boga i Jego zbawczego działania.